El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.
Cześć, witajcie. Tutaj Monika Bławat w audycji podróżniczej. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Stanisławem Pawłowskim.
Cześć.
O Izraelu. Będzie troszeczkę o studiach, a troszkę o podróżach.
Liźniemy trochę wszystkiego.
Dokładnie, dobrze to ująłeś.
W ogóle to mówimy o spotkaniu podróżniczym, które odbyło się w ramach 5. festiwalu filmów o tematyce żydowskiej na Wydziale Filologii. Podczas tego festiwalu odbyło się spotkanie z 3 podróżnikami, którzy akurat byli w Izraelu. I teraz opowiemy wam trochę, o czym oni opowiedzieli.
Pierwszy z prelegentów to Michał Sodolski, który opowiedział o studiach w Izraelu. Stasiu, jak myślisz, jak w ogóle się studiuje w Izraelu?
Powiem ci szczerze, miałem wrażenie na samym początku, że w Izraelu może być mniej bezpiecznie niż w Polsce. Ale to jest tylko stereotyp, który został bardzo szybko obalony przez Michała, który powiedział, że w Izraelu jest w sumie o wiele bezpieczniej. Wydaje mi się też również, że Izrael to jest takie miejsce, w którym się spotyka bardzo dużo ludzi z różnych części świata. I dlatego to miejsce musi być rozwinięte bardzo wysoko, na bardzo wysokim poziomie, co też jest prawdą.
Dużo osób, które zastanawiają się nawet nad wyjazdem na studia do innego kraju, obawiają się języka, a w Izraelu to w ogóle mamy problem, po jakim tam się dogadamy.
Dlatego w Izraelu studia są w języku angielskim, bo większość osób po prostu mówi w języku angielskim.
I tutaj już znika nam przynajmniej w dużym stopniu bariera językowa. Wystarczy nam angielski i już jest okej. Okay.
Tak samo jak w większości miejsc na świecie. Angielski to jest teraz taki język, który wydaje się, że każdy powinien go znać. A w Izraelu tym bardziej, jeżeli właśnie spotykamy tak dużo kultur. Co jest bardzo ciekawe, do Izraela przyjeżdża też bardzo dużo amerykańskich Żydów, którzy przyjeżdżają właśnie do Izraela, żeby pobrać się, wziąć ślub razem z rodowitymi Żydami, aby wspólnie tworzyć rodzinę.
Ale też na spotkaniu można było usłyszeć o innych różnicach, jakie są między uczelniami polskimi i izraelskimi.
Tak, na przykład na Uniwersytecie w Tel Awiwie większość osób ma 30 lat. Dopiero zaczynają albo kończą studia w okolicach 30. Dlaczego tak jest? Ponieważ tam jest obowiązkowa służba wojskowa i dlatego ludzie dopiero zaczynają się kształcić po 30 roku życia.
Ale też jest tak, że wykładowcy rzeczywiście mają zaplanowane te swoje zajęcia bardzo dokładnie i czas się nie marnuje.
Tak, co do minuty mają zaplanowane i w ogóle nie ma takiej opcji, żeby student, który wyśle maila do swojego wykładowcy, musiał na niego czekać więcej niż 2 dni, ponieważ oni bardzo szybko odpisują. Każdy wykładowca ma również swojego, tak jakby można powiedzieć, pomocnika. I to jest nie do pomyślenia, żeby wykładowca sam włączył prezentację albo musiał cokolwiek zrobić w sali, bo ma od tego pomocnika.
A teraz może posłuchajmy, co mówił Michał Sodolski, czyli student, który studiował w Tel Awiwie.
Dlaczego warto wybrać studia w Tel Awiwie właśnie?
Przede wszystkim zawsze warto studiować, a studiować warto w Tel Awiwie czy w ogóle w Izraelu, dlatego że znajdują się tam jedne z najlepszych uniwersytetów na świecie. W sposób szczególny też poszerza to horyzonty i pozwala zetknąć się z miejscem tak bardzo nasyconym, czy to historią, czy to polityką i to bardzo współczesną. Studiowanie pozwala poznać społeczeństwo, ale też dowiedzieć się dużo o nim od strony naukowej, być w stanie postrzegać go nie tylko subiektywnie przez to, co widzimy na własne oczy, ale też przez to, co sprawdzone przez fakty. Dlatego warto studiować się w Izraelu.
Czułeś się bezpieczny podczas pobytu tam?
Izrael jest miejscem, gdzie czuję się najbezpieczniej na świecie. Może to brzmieć paradoksalnie, ale jest to nie tylko najlepsze miejsce na świecie, ale miejsce, w którym rzeczywiście czuję się bardzo bezpiecznie.
Chciałbyś tam wrócić kiedyś?
Tak, oczywiście. Wielokrotnie wracałem do Izraela po tym, jak skończyłem tam studiować. Będę tam wracał na pewno jeszcze wiele razy. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał możliwość zostać tam na dłużej.
Usłyszeliśmy przed chwilą, że Michał czuje się tam naprawdę bardzo bezpiecznie. co jest możliwie prawdą, ponieważ w każdym rogu ulicy stoi żołnierz, którzy pilnują bezpieczeństwa na ulicy, co może się wydawać, że trochę może odstraszać turystów, a co jest nieprawdą, ponieważ wtedy wydaje się, że jest o wiele bezpieczniej, ponieważ zawsze jesteśmy tak jakby pod kontrolą, jakby coś się stało. Ale Izrael to jest też taki bardzo mały kraj, w którym każdy zna osobę, która zginęła na wojnie albo podczas jakiegoś zamachu. Dlatego tutaj mamy takie dwie sprzeczne teorie.
Ale też, jeżeli chcielibyście zasmakować tego Izraela w troszeczkę inny sposób niż turystyczny, ale jednak nie do końca jesteście przekonani, żeby wyjechać tam na dłuższy czas, na studia, to jest też taka opcja, żeby wziąć udział w polsko-izraelskiej wymianie młodzieży, która jest organizowana przez Muzeum POLIN i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. I polega ona na tym, że przez kilka dni Żydzi przyjeżdżają do Polski. Tutaj poznają się i Żydzi, i Polacy, którzy biorą udział w tym programie. Mają wyznaczone jakieś zadania, zajęcia, poznają się. Później jest troszeczkę przerwy, a później Polacy jadą do Izraela i na podobnej zasadzie jak w Polsce mają jakieś zajęcia, wykłady. I myślę, że to też jest taka ciekawa opcja, żeby spróbować czegoś nowego. I Anusz nam się spodoba i rzeczywiście pojedziemy tam na semestr, a może na więcej.
Różnicą, jeżeli chodzi o uniwersytety w Izraelu, jest też taka, że nie dzieli się na uniwersytet, tak jakby na uniwersytet i politechnikę, szkołę muzyczną oraz ASP, tylko wszystko mamy w jednym miejscu, w jednym budynku. I to jest właśnie uniwersytet. Studenci w Izraelu mogą również korzystać z książek online, które udostępniają im studia w Stanach Zjednoczonych, co jest bardzo wygodne. Generalnie ludzie w Izraelu są bardzo wygodni i starają się tak żyć i ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Na przykład większość z nich jeździ podobno autami z automatyczną skrzynią biegów, żeby po prostu łatwiej się poruszać po mieście. Nie każdy, jak w Polsce, studiuje w Izraelu, bo nie każdego na to stać, ponieważ studia tam są bardzo drogie i dlatego program, o którym mówiła Monika, jest bardzo opłacalny i warto spróbować, jeżeli ma się taką okazję.
Zwłaszcza, że organizator zapewnia pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia, a także część zwrotu pieniędzy za bilety lotnicze. Także tutaj też mamy pewien upust i jednak za pewną część nie musimy płacić.
Dlatego jak jest taka okazja, to najlepiej korzystać od razu i brać udział w takim projekcie.
Ale studia to nie tylko nauka, nie tylko uniwersytet i siedzenie nad książkami, ale też kiedy jesteśmy w innym kraju, to warto pojechać gdzieś, coś zobaczyć. Tutaj chcemy powiedzieć o szeroko pojętej turystyce. Jeżeli chodzi o turystykę w Izraelu, to moim zdaniem trzy takie najbardziej znane czy kojarzące się miejsca to Jerozolima, Tel Awiw i Eliat. Ale najpierw może troszeczkę o Tel Awiwie, który myślę, że jest znanym miastem, i chociażby z tego, że nawet często w telewizji są reklamy jakichś linii lotniczych, gdzie możemy zobaczyć, że o, tutaj bilet do Tel Awiwu, trzeba już bukować i jechać, lecieć, bo jest akurat jakaś promocja. Ale co w tym Tel Awiwie mamy do zobaczenia? Bo to jednak nie jest bardzo stare miasto. I z tego, jak patrzyłam w internecie, to że jest to miasto głównie dla osób, które cenią architekturę. Ale oprócz tej architektury, to mamy również dzielnicę obecnie Tel Awiwu, Starą Jafę, która jednak jest oczywiście tutaj, jak sama nazwa wskazuje, stara, bowiem sięga do starożytności i kiedyś było zupełnie osobnym miasteczkiem. Teraz obecnie, tak jak już wspomniałam, jest częścią miasta. I tutaj możemy zobaczyć te troszeczkę starsze budynki, które są kontrastem dla tej nowoczesnej części Tel Awiwu, czyli tych wysokich wieżowców, które są tuż na granicy z plażą. Także to miasto wydaje się również ciekawe z tego względu, że mamy coś dla osób, które cenią sobie nowoczesność i historię.
Ludzie mówią, że Stara Jafa to jest Nowy Jork Bliskiego Wschodu, że to jest miejsce, które musimy zobaczyć i jest takie bardzo ładne.
Tak, też również spotkałam się z tym określeniem i myślę, że jednak w pewnym stopniu przypomina ten Nowy Jork, te wieżowce. To jednak jest coś, co łączy te dwa miasta. Ale jeżeli mówimy tutaj o turystyce, to jednak Izrael nie jest zbyt tanim krajem. Jeżeli chodzi o walutę, jest to nowy szekel izraelski i jeżeli chodzi o przelicznik, to waha się on i w przybliżeniu wynosi około 1 szekel, to 1 złotówka. I przygotowałam kilka cen takich podstawowych produktów, takich jak na przykład chleb kosztuje tam prawie 11 szekli, czyli 11 złotych. A masło, które teraz obecnie u nas też jest drogie, jednak w Izraelu to 9 szekli czy złotych.
W Izraelu, w Tel Awiwie i w Izraelu ogólnie najlepiej podobno nie wybierać się na żadne fast foody typu kebab albo jakieś mniejsze restauracje, tylko od razu trzeba się wybrać na porządny obiad, bo inaczej można przepłacić. Znalazłem też również porównanie, że około 20-30 szekli tyle kosztuje jeden talerz humusu, którym można się naprawdę najeść, bo humus w Izraelu jest naprawdę bardzo dobry.
No mam nadzieję, jakbym była to, wahała się czy spróbować, bo raz jadłam i tak niezbyt przypadł mi do gustu, ale jednak będąc tam, to myślę, że skusiłabym się, ale jednak na jakąś mniejszą porcję rzeczywiście, żeby tego spróbować, czy jest smaczne.
Ja jeszcze nigdy, szczerze mówiąc, nie próbowałem, ale jestem bardzo ciekawy, jak to smakuje.
Wiesz co, dla mnie to było takie troszeczkę mdłe, ale no takie jest moje zdanie.
To nie wiem, jak będę miał okazję polecieć do Izraela, to na pewno tam spróbuję, tam na 100%. To jest tak, jakby polecieć do Niemiec i nie spróbować żadnej kiełbaski, mówiąc tak mega miło i ładnie.
Ale kiedy mówimy o tych cenach, to jednak mamy opcję, żeby zobaczyć miasto z przewodnikiem za darmo. Bowiem można korzystać z pieszych wycieczek po Tel Awiwie i to z anglojęzycznym przewodnikiem. Chociaż w sumie tutaj ten anglojęzyczny przewodnik to, tak jak już wspomniałeś, mieszkańcy Izraela dobrze znają ten język i nie ma problemu, żeby się dogadać.
Generalnie Izrael równa się ludzie, którzy są... W Izraelu mieszkają ludzie, którzy są naprawdę otwarci. Bardzo chętnie podejmują jakikolwiek kontakt z turystami. I to jest tak, że właśnie bardzo lubią turystów, bo oni głównie z tego żyją, możemy powiedzieć.
Ale jak się dostać tanio do Izraela? I co tam warto zobaczyć? O tym usłyszycie od Pauliny Bloch.
Co jest najpiękniejsze według ciebie w Izraelu?
Oczywiście to, co wybrałyśmy, czyli pustynia Negev, która jest bardzo dużą pustynią tam, a najbardziej krater, czyli Maktesh Ramon, który jest bardzo duży, ma 40 km długości. Wytwór natury tak naprawdę, bo jest on zrobiony w cudzysłowie przez właśnie procesy wietrzenia, procesy eoliczne, czyli przez wiatr i przez wodę. Więc te skały, głównie wapienie, są świetnie przez nie wyżłobione, więc idąc szlakami, których jest bardzo dużo, one są bardzo dobrze oznaczone i bardzo dostępne, można faktycznie celebrować właśnie tę naturę tam.
Trudno jest się dostać z Gdańska do Izraela?
Nie, Ryanair na przykład do Owdy, czyli na południe kraju, to jest miasto przy Ejlacie, lata 2 razy w tygodniu. Bilety są tanie, nam udało się złapać bilety za 80 zł w dwie strony, także jest to bardzo mało, zwłaszcza na kieszeń studencką, więc wydaje mi się, że nie jest to trudne.
Ludzie w Izraelu są komunikatywni?
Tak, wszyscy rozmawiają po angielsku, nie miałyśmy żadnego problemu, jeździłyśmy tam na stopa, także też ludzie bardzo chętnie się zatrzymują, nie ma z tym żadnego problemu, bardzo chętnie opowiadają o sobie, o tym, co zobaczyć, gdzie pójść, no i są bardzo pomocni.
A mogłabyś jeszcze na koniec opowiedzieć swoją historię właśnie z żołnierzami na pustyni?
Tak, to też dosyć ciekawa historia. Na pustyni padało, byłyśmy tam praktycznie same. No i warto też podkreślić, skąd się ci żołnierze tam wzięli, bo na pustyni jest bardzo dużo baz wojskowych. No i akurat oni tam mieli ćwiczenia rano. No i tam mieliśmy w ogóle najlepszy small talk na pustyni. Idziemy sobie, wielka grupa przed nami, więc troszeczkę się zdziwiłyśmy, co oni tam robią. No i mówią do nas, hej, co tu robicie? No my po prostu mamy trekking na pustyni, a wy? My jesteśmy żołnierzami. Okej, okay, to fajnie. To fajnie. No i cała rozmowa trwała może minutę, ale właśnie to pokazuje, że faktycznie ci ludzie nawet na sekundę chcą kontakt z nami złapać, żeby się czegoś dowiedzieć albo chociaż życzyć nam miłego dnia.
Usłyszeliśmy właśnie kolejny przykład, jak ludzie w Izraelu są otwarci na nowe kontakty, nawet taka krótka rozmowa minutowa, czy tak jak wspomniała Paulina, oni po prostu chcą porozmawiać i nawiązać z nami kontakt. Z nami, nie z nami, z turystami.
Ale to myślę, że też bardzo robi taki klimat danego miejsca, że rzeczywiście ten turysta jest tam mile widziany i że po prostu to nie jest tak, że turyści jakby są osobną grupą, a mieszkańcy są zupełnie osobno i to są takie dwa światy, które jednak rzeczywiście tam na miejscu ze sobą się łączą i są takie interakcje.
I to bardzo ładnie też pokazuje to, że tam bardzo łatwo podróżuje się autostopem. Ludzie się bardzo często zatrzymują. Tylko jest jedna zasada. Nie można podróżować w czasie szabatu, ponieważ wtedy oni odpoczywają. Pamiętajmy, że to jest jednak inna religia, inna kultura. Ale jeżeli to nie jest szabat, kierowcy się bardzo często zatrzymują.
Ale w czasie szabatu również jest problem, żeby gdziekolwiek dojechać, bo środki publicznego transportu również nie kursują.
Nie, słyszałem, że tam jest podobno jeden autobus, ale nie istnieją rozkłady jazdy. Czyli musisz mieć farta, pojawić się na przystanku i oczekiwać tego jednego autobusu, który jest na jeden dzień, aż się zapełni i ruszy.
O, no to faktycznie trzeba jednak czatować na ten autobus, żeby rzeczywiście nie było tak, że przyjdziemy i zobaczymy tylko odjeżdżający po prostu tył tego autobusu.
Wtedy zostanie już tylko to, jak jest w tych wszystkich bajkach, takie poruszające się resztki, nie wiem, wiesz, kurzu, czy jakby to powiedzieć. No i koniec, trzeba zostać na pustyni, jakoś przeżyć. Chociaż mimo wszystkiego, że jest sucha, bardzo sucho tam jest, na pustyni, występują tam okresowe rzeki po deszczu, który jest tam bardzo rzadko. I znajduje się tam również największy krater zbudowany przez wietrzenie.
I też Paulina wspominała o Eliacie. Tam właśnie są piękne, można zobaczyć tam piękne góry. I przede wszystkim jest to miasto o największej ilości słonecznych dni w Izraelu.
O, proszę.
No, także bardzo fajnie. Jak już trafimy na jakiś pochmurny dzień, no to rzeczywiście mieliśmy pecha.
Jak z tym autobusem.
No, dokładnie. No, jak już pech, to już, wiesz, cała passa idzie. Takim najbardziej znanym miastem Izraela jest jednak Jerozolima. I jakie masz skojarzenia z tym miastem?
Wiesz co, Jerozolima zawsze mi się kojarzyła z takim jednym wielkim konfliktem, że tam bardzo dużo się dzieje. I na przykład w grudniu 2017 roku prezydent Donald Trump bardzo dużo zamieszał w tamtym rejonie i wydał nakaz, polecenie Departamentowi Stanu, żeby przenieść amerykańską ambasadę do tego miasta. I tak jak podobno w naszej telewizji, w naszych mediach się mówiło, że było bardzo dużo protestów i było całkiem niebezpiecznie, to podobno była nieprawda, bo akurat w tamtym czasie jeden z prelegentów, czyli Tomasz Szewczyk, przebywał w tamtym miejscu i powiedział mi później, jak już nagraliśmy nasze rozmowy i po całej prezentacji, powiedział mi, że tak naprawdę gdyby nie to, że w naszych mediach się o tym mówiło, to by nigdy się o tym nie dowiedział. Że to było bardzo wyolbrzymione przez media, ale faktycznie, no, odpowiadając na twoje pytanie, kojarzy mi się z takim miejscem zamieszania, że tak do końca nie wiadomo, to jest takie jakby miasto sporne, o, Bliskiego Wschodu. Tak mi się kojarzy, nie jestem pewien do końca, ale tak mi się kojarzy.
Ten spór, o którym wspominasz, może też wynikać z tego, że jest to miasto należące do czterech kręgów kulturowych. Jest między nie podzielone, więc to w pewnym stopniu też może wywoływać konflikty. Mi się też przede wszystkim kojarzyło z takim po prostu pustynnym miejscem i te wszystkie stare budowle, mury, które tam są. I myślę, że to też przede wszystkim mi się tak kojarzy z tym miastem. Jeżeli chodzi o te kręgi kulturowe, to miasto jest podzielone na dzielnicę chrześcijańską, muzułmańską, ormiańską i żydowską. I do tego mamy jeszcze takie wzgórze świątynne, które jakby nie jest przypisane konkretnie jakiejś religii. Stanowi taką wydzielenie zupełnie osobne. I tak jak wspominałam przy okazji Tel Awiwu o bezpłatnych wycieczkach, tak w Jerozolimie również mamy taką opcję. Każdego dnia o 11:14 zaczynają właśnie się takie bezpłatne wycieczki, również z przewodnikiem, który mówi w języku angielskim.
Słyszałem również taką opinię, że jak się zwiedza nowe miasto, to trzeba błądzić, się gubić, w ogóle wyrzucić mapę gdzieś do śmietnika i chodzić po mieście i zwiedzać mniejsze uliczki. I tak właśnie zrobił Tomek, który był prelegentem, i zwiedzał różne najmniejsze uliczki tego miasta, i dotarł w końcu na rynek. A rynek, rynek, bardzo mocno się różnił od tego naszego rynku, który mamy w Polsce, ponieważ każdy podobno do niego krzyczał i próbował namówić do swojego produktu. Spotkał tam tam jednego pana, który podobno od 40 lat siedzi na tej ulicy, na tym targu i dziarga dywany. Może posłuchajmy historii Tomka, jak o tym opowiada.
Jaki według ciebie jest najważniejszy punkt, który trzeba zobaczyć w Izraelu?
W Izraelu zdecydowanie najważniejszy dla mnie był Tel Awiw, a szczególnie Stara Jaffa, która była bardziej muzułmańska i tam naprawdę widać tę kulturę arabską i bardzo wiele sklepików, które też trzeba odhaczyć, bo można spotkać tam wielu ciekawych ludzi.
Czego trzeba spróbować, będąc tam?
W Starej Jaffie na pewno trzeba iść do Abu Hassan i spróbować tam humusu, szczególnie humusu z tahini, który jest po prostu nieziemski, i drugi humus, też bardzo dobry, który trzeba jeść razem z cebulą, to humus z pastą z czerwonej fasoli.
Mógłbyś opowiedzieć, jak wyglądają przygody na rynku?
Na rynku spotyka się bardzo różnych ludzi. Na przykład my natknęliśmy się na pana, który sprzedawał dywany i nie można tak obojętnie obok niego przejść, bo ten pan każe ci próbować te dywany, żebyś na pewno kupił być może, i musisz chodzić sobie po tym dywanie. Jak chcesz kupić sok z granatu, to nie jest tak, że idziesz i mówisz, że chcesz ten sok, tylko pan ci wytłumaczy, dlaczego ten sok jest dobry, co zrobi dla twojego zdrowia i dlaczego warto kupić go u niego, a nie nigdzie indziej.
Takim najbardziej znanym, myślę, symbolem, miejscem w Jerozolimie jest Ściana Płaczu, która jest również podzielona. I kobiety przy Ścianie Płaczu mają wydzieloną strefę, gdzie one mogą przebywać. Jest ona mniejsza niż strefa wydzielona dla mężczyzn. I też warto wspomnieć, że przebywając przy Ścianie Płaczu, mężczyźni muszą mieć na głowie jarmułki. I no, nawet jeżeli nie posiadamy własnej, to tam jest takie specjalne miejsce, gdzie można tą jarmułkę sobie wypożyczyć i na ten czas przebywania przy ścianie po prostu ją założyć.
A jak wygląda jarmułka?
Wiesz, to jest taka nieduża, płaska czapeczka.
Już wiem. Taką, którą może na przykład, znaczy to nie jest oczywiście to samo, ale biskupi niektórzy mają takie fioletowe, nie? Podczas nabożeństw i różnych mszy, to takie na końcu głowy, tak?
No na pewno papież ma taką w podobnym stylu nakrycie głowy.
Tylko oczywiście to jest inna kultura i to trochę inaczej jest odbierane.
Inna
na
religia,
pewno.
Dokładnie. Ale chodzi nam o podobieństwo nakrycia głowy po prostu.
Izraelczycy bardzo lubią sport, co trzeba podkreślić. Na przykład w Tel Awiwie na plaży masz, plaża jest taka wielka i masz 12 boisk do siatkówki.
Wow.
Naprawdę tak, to jest ogromne miejsce i można tam spokojnie grać całą noc i nikt nie będzie miał do tego problemu. Oraz surferzy zapraszają, żeby popływać za darmo, namawiają turystów, żeby spróbowali, wzięli od nich deski za darmo. Oczywiście pożyczyli i sobie popływali.
To faktycznie tak za darmo. Myślę, że tak niektórym może się kojarzyć, że to jakiś podstęp, że tutaj za darmo, a później jak będziemy zwracać, to może, ale tutaj jednak nie za darmo, to jakaś opłata się należy.
Tak, to jest tak, jak widziałem kiedyś taką historyjkę, że dawali komuś skrzynkę z nagrodą i mówili, że to jest całkowicie za darmo, ale kluczek do niej kosztował 100 zł albo 200, więc to nie jest taki haczyk w ten deseń, więc spokojnie można pożyczać te deski i płynąć na otwarte morze.
Do czego was jak najbardziej zachęcamy.
Tak, no już tak jak wspominaliśmy wcześniej, albo jeden z naszych prelegentów, że za 80 zł można znaleźć bilety w dwie strony, co jest wow, niesamowitymi pieniędzmi. Na drugi koniec praktycznie świata, może nie na drugi koniec świata, ale na Bliski Wschód i za 80 zł w dwie strony.
No to w Polsce jak kupujesz bilet tak powiedzmy w kasie...
Do Warszawy to płacisz 300, więc to jest w ogóle nieporównywalne. Albo nawet pociągiem, żeby gdziekolwiek dojechać, to jest podobna cena, więc ja bym tylko kupował i jechał. Czekam aż skończę 18 lat i będę chyba leciał, nie? Zobaczyć to miejsce, bo naprawdę po dzisiejszej naszej audycji bardzo mi się to wszystko spodobało i to brzmi super, naprawdę.
Mamy nadzieję, że wam się spodobało i że troszeczkę inaczej będziecie teraz postrzegać Izrael, że dowiedzieliście się czegoś nowego, troszkę więcej o tym kraju. Dziękujemy wam. Monika Bławat.
Stasiu Pawłowski.
Do usłyszenia.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You all remind me, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.